Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam o poranku tego sobotniego dnia. Stajemy tutaj na naszym drugim dniu rekolekcji. Wszystkich, którzy są obecni, którzy dojechali, dołączyli. Witam ojca biskupa Łukasza Buzuna, który jest naszym duchowym przewodnikiem. I chcemy rozpocząć ten dzień. Myślę, że kto chciał, to mógł być u Matki Bożej, nawet na odsłonięciu, u spowiedzi. A kto chciał odpocząć, to mógł spokojnie odpocząć. Rozpoczniemy od modlitwy juczni, brewiarzowej. Kto ma aplikację brewiarz, można sobie otworzyć na telefonie. Kto nie, to będziecie, kochani, za mną powtarzać wersety psalmów, dobrze? Także w ten sposób poprowadzimy tę modlitwę juczni. Dzisiaj jest sobota, dlatego weźmiemy ze wspomnienia o Matce Bożej, bo przecież u niej jesteśmy, to jej chcemy powierzać cały ten nasz czas rekolekcji i to wszystko, co dokonuje się w naszym życiu osobistym czy rodzinnym. Dlatego też chcemy prosić, aby ona, stawiając się za nami u Chrystusa, u Boga, wypraszała potrzebne łaski, żeby umacniała nas wierze, abyśmy byli pełni pokoju, o czym wczoraj także ojciec Łukasz mówił nam w konferencji, żeby ten pokój serca był takim, a nie ma piękniejszego pokoju, który nosiła Maryja w swoim sercu, nie patrząc na różne trudności i różne problemy swojego życia. A tego też rozpocznijmy. To powstajmy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, pospieszkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Pani wielce chwalebna, od gwiazd na niebie śnioślejsza, własnego Stwórcę i Syna karmiłaś piersią matczyną. Przez Ewę dobro stracone przywracasz, rodząc Jezusa, i grzesznym godnym litości wskazujesz drogę do raju. O bramo Króla Wszechświata, promieniąca jasnością, niech życie dane przez Ciebie z weselem wielbią zbawieni. Niech Ojca z Duchem Najświętszym i Twoim Synem Dziewico wysławia wszystko na wieki, gdyż On przyodział Cię łaską. Amen. Jesteś blisko, Panie, i wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Usiądźmy. Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie. Zachować chcę Twoje ustawy. Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw. Będę szczek Twoich napomnij. Przychodzę o świcie i wołam. Pokładam ufność w Twoich słowach. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, aby rozważać Twoje słowo. W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem. Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy,
Dalecy są oni od Twojego prawa. Jesteś blisko, Panie. I wszystkie Twe przykazania są prawdą. Od dawna wiem z Twoich napomnień, że ustaliłeś je na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jesteś blisko, Panie, i wszystkie Twe przykazania są prawdą. Mądrość Twoja, Panie, niech będzie przy mnie i ze mną pracuje. Boże moich przodków i Panie miłosierdzia, który swoim słowem uczyniłeś wszystko i w swojej mądrości stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały. By w świętości i sprawiedliwości władał światem. A sądy sprawował w prawości serca. Daj mi mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie. I nie usuwaj mnie spośród Twoich dzieci. Bo jestem Twoim sługą, synem Twojej służebnicy. Człowiekiem słabym i żyjącym krótko. Zbyt lichym, by pojąć sprawiedliwość i prawa. Choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały. Jeśli mu braknie mądrości danej przez Ciebie, za nic będzie poczytany. Z Tobą jest mądrość, która zna Twe dzieła. I była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś. Wie, co jest miłe dla Twoich oczu. I co słuszne według Twych przykazań. Wyślij ją ze świętych niebios i poślij stronu Twej chwały, aby przy mnie będąc ze mną pracowała i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Moim czynom będzie mądrze przewodziła. I uszczerze mnie dzięki swej chwale. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mądrość Twoja, Panie, niech będzie przy mnie i ze mną pracuje. Wierność Pana trwa na wieki. Chwalcie Pana wszystkie narody. Wysławiajcie Go wszystkie ludy. Bo potężna nad nami Jego łaska. A wierność Pana trwa na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierność Pana trwa na wieki. Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obloczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski. Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Pan z Tobą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Powstajmy. Przez Ciebie, niepokalana Dziewico, odzyskaliśmy utracone życie. Przez Ciebie, Ty poczęłaś Ducha Świętego i zrodziłaś Zbawiciela świata. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i zbudził dla nas moc zbawczą. Domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi. W pobożności i sprawiedliwości przed Nim. Po wszystkie dni nasze. A Ty, Dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego. Gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, by oświecić aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przez Ciebie, niepokalana Dziewico, odzyskaliśmy utracone życie. Ty poczęłaś z Ducha Świętego i zrodziłaś Zbawiciela świata. W prośbach będziemy powtarzać wezwanie. Niech Twoja Matka wstawia się za nami. Oddaję cześć naszemu Zbawicielowi, który narodził się z Maryi Dziewicy, zanośmy do Niego pokorne błagania. Jezu, Słońce Sprawiedliwości, Twoje przyjście poprzedziła niepokalana Dziewica, jak pełna blasku jutrzenka. Spraw, abyśmy zawsze żyli w promieniach Twojej światłości. Jezu, Słowo Odwieczne, Ty wybrałeś sobie niepokalaną Maryję jako mieszkanie. Wybaw nas od zepsucia grzechu. Nasz Zbawicielu, Twoja Matka stała obok krzyża. Przez uczestnictwo w Twoich cierpieniach doprowadź nas do wiecznej radości. Najłaskawszy Jezu, Ty wisząc na krzyżu dałeś Janowi Maryję za Matkę. Daj, abyśmy godnym życiem zasługiwali na miano jej dzieci. Ojcze nasz, w niebie święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za stawicę Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Ojca biskupa Łukasza proszę o błogosławieństwo.
Jest to chętko.
Amen. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie morze, Tobie śpiewa, żyją wszelki, bądź pochwalony, Boże wielki. Tobie śpiewa,
żyją wszelki,
bądź pochwalony, Boże wielki. A człowiek, który bez miary obsypany Twymi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemużby Cię nie chwalił, coś go stworzył
i ocalił. A czemuż bym Cię nie chwalił? Wielu snem śmierci, co się wczoraj spać pokładli, my się jeszcze obudzili, byśmy Cię, Boże, chwalili. My się jeszcze obudzili, byśmy Cię, Boże, chwalili. A za noc tę dziękujemy, o szczęśliwy dzień prosimy, byś nam zawsze błogosławił, a po śmierci duszę zbawił. Byś nam zawsze błogosławił, a po śmierci duszę zbawił.
Usiądźmy, kochani. Jeszcze mamy kilka minut, dlatego też cieszę się, że możemy się spotkać tu w tym drugim dniu sobotnim u Matki Bożej na Jasnej Górze. Choć tu w kaplicy domu pielgrzyma, ale to przecież jedno miejsce. Jasna Góra obejmuje całość tego spojrzenia Maryi na nasze życie. I przychodzimy tutaj do Matki Bożej, to wy przybyliście z różnych stron Polski i widziałem, że ktoś był ze Stanów, ale nie widzę osoby. Nie wiem, czy dotarła, czy nie dotarła. Także, kochani, przychodzimy tutaj do Matki Bożej, ponieważ ona jest tą, która jest najbezpieczniejszą drogą naszego codziennego życia. To ona nas prowadzi po drogach naszego życia. A prowadzi nas do jednego celu, do Jezusa Chrystusa. Dlatego to w tym duchu chcemy tę rzeczywistość i prawdę odkrywać. I chcemy w tej rzeczywistości wzrastać. A ta droga do Jezusa to jest droga miłości, którą Chrystus nam wskazał. Dlatego miłość jest źródłem życia człowieka. Ale prawdziwa miłość. Miłość Boga, miłość siebie i miłość bliźniego jak siebie samego. Bo zapominamy, że to przykazanie mówi o tej rzeczywistości i prawdzie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Będziesz miłował Pana Boga swego i będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie chodzi tu o egocentryzm, ale o prawdziwą miłość, która kształtuje zdrowe relacje do Boga, do swojej osoby jako i do godności, którą każdy z nas nosi jako dziecka Bożego i do drugiego człowieka, do bliźniego swego. Dlatego my przychodzimy, aby tej miłości, tę miłość odkrywać, rozpoznawać i w niej wzrastać. Dlatego właśnie przychodzimy, aby z Maryją, trwając w tej miłości Bożej, kształtować to nasze życie. I na drogach naszego życia ona jest najpewniejszą przewodniczką. To myśmy dziś tego poranka się obudzili, jak śpiewaliśmy w tej pieśni, która tak bardzo konkretnie kształtuje nasze życie. A ja mam akurat w uszach tą pieśń zawsze, bo kiedy patrzyłem, jak mama szła do obory i oprzęt robiła, to było słychać, jak on sobie nuci i godzinki, i właśnie kiedy ranne stają zosze. To była taka modlitwa jej codzienna przy codziennych obowiązkach. Pośród tych zadań jeszcze było krowy wydoić, oprząt zrobić, a my jako dzieci mieliśmy krowy wygnać na pastwisko, żeby tam mogły się paść, a ona mogła przygotować śniadanie. To jest właśnie taka droga prosta, ale najbardziej bezpieczna i najpewniejsza. I takiej drogi my się zawsze uczymy. Dlatego kiedy w ubiegłym roku dowiedziałem się, że mama zmarła o godzinie 6 rano, to tak sobie wspomniałem i przypomniałem właśnie te poranne, kiedy ona zawsze z godzinkami rozpoczynała ten dzień pracy w gospodarstwie. To też miałem świadomość, że właśnie to, co nosiła w swoim sercu, to Matka Boża później ją wzięła w tej porannej godzinie modlitwy. Dlatego my często właśnie uczymy się odkrywać, jak Pan Bóg nas prowadzi tymi drogami. Dlatego, kochani, jesteśmy tu u Matki Bożej, aby tego się uczyć i w tym wzrastać. Bo nie ma pewniejszej drogi. I wśród zamętu świata, kiedy idziemy z Maryją, to jest najpewniejsza droga codziennego życia. I chcemy wzrastać w tej miłości, która ona kształtowała życie swojego domu nazareteńskiego. W tym Nazarecie, ale najpierw to trzeba popatrzeć w Egipcie te kilka lat, kiedy trzeba było ratować Jezusa przed zabójstwem, a później w Nazarecie. Kiedy do tego 30 roku życia wspólnie z Maryją Jezus przebywał. Dlatego i my chcemy takiej szkoły się uczyć i w tej szkole trwać. Jeszcze raz wszystkich chcę serca powitać na tym naszych rekolekcjach, bo widzę, chciałem, że niektórzy dochodzili, niektórzy dojechali, niektórzy doszli. Jak patrzę po niektórych twarzach, których znam już, to są z nami dziś. Ja wiem, że w piątek nie każdy może mieć urlop wziąć, nie każdy może dojechać wcześniej, a dzisiaj już o poranku tego sobotniego dnia tu jesteśmy zgromadzeni. Bardzo proszę o wyłączenie i wyciszenie telefonów, bo to nie pomaga nam w skupieniu i w modlitwie. A wiem, że to tak człowiek niby pamięta, później okazuje się, że zapomniał i w czasie, kiedy jest najważniejszy moment, to ktoś potrafi zadzwonić, bo że ma jakąś ważną sprawę. A okazuje się, że ta ważna sprawa może poczekać. Są ważniejsze sprawy. Dlatego też wyłączmy, wyciszmy telefony, żebyśmy mogli skupić się na tym, co Pan Bóg chce poprzez posługę ojca biskupa Łukasza Buzuna do nas mówić, bo on posługuje się naszymi ludzkimi ustami, aby to jego słowo dopełniało się w naszym życiu. Ojcze biskupie, ojcze Łukaszu, bardzo proszę o poprowadzenie nas teraz tą poranną konferencją w ten sobotni dzień.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak tu ojciec powiedział, sobota to dzień oczywiście też poświęcony Matce Bożej, ale my chcemy tutaj iść też drogą właśnie z Maryją, po to, żeby być wierni Bożej miłości. To jest dla nas rzecz tutaj przewodnia. I właściwie możemy sobie też powiedzieć, że my wierzymy w Kościele, w Boga, który jest Ojcem, przez Chrystusa w Duchu Świętym, ale właśnie wierzymy z Matką Bożą, z Najświętszą Marią Panną razem. I tutaj wiadomo, że Jasna Góra jest takim szczególnym miejscem dla każdego z nas, ale między innymi dlatego, że przez te wszystkie lata obchodziliśmy w swoim czasie 600-lecie tutaj Jasnej Góry, ale że na tej ziemi właśnie lud był przekonany, że Matka Boża go wysłuchuje właśnie tutaj. I dlatego to miejsce jest takie szczególne, i że przychodzi z pomocą, i że jest wierną i dobrą matką. To jakoś dla nas jest idea przewodnia. I ja też, czytając tutaj różne teksty o kardynale Wyszyńskim, ale tak jest, że jesteśmy zainteresowani jego osobą, nie tylko, że jest beatyfikowana, ale już od jakiegoś czasu cały czas ten temat się jego osoby przewija, jego nauczania. I też były teksty, rozmowy kardynała Wyszyńskiego z kardynałem Wojtyłą, tutaj też wydane przez wydawnictwo jasnogórskie. Ale tam jest też taki tekst, szczególnie my lubimy chyba teksty biograficzne albo autobiograficzne. Tak, warto czytać w ogóle dzienniki, szczególnie osób świętych, właśnie tych ludzi, którzy życie dobrze przeżyli, można powiedzieć, wygrali to życie. Więc zachęcam, na przykład jakiś czas temu wydany został też wydane wspomnienie, czy dziennik księdza Sopoćki, który bardzo ładnie opisuje też nie tylko historię swojego życia, ale cały kontekst tego wszystkiego, co się wydarzało w tamtym czasie właśnie w Polsce. I też pisze o różnych osobach, na przykład o Piłsudskim jest sporo, spory pasus jego relacji i wspomnienia, i także warto sobie do tego czasami sięgnąć. Ale Wyszyński w jednym miejscu pisze taką historię ze swojego życia. Kiedy był kapelanem w Powstaniu Warszawskim, niedaleko Kampinosu, i tam posługiwał między innymi takiemu zespołowi dziewcząt, które były łączniczkami. I mówi tak, spowiadałem je, służyłem niekiedy, ostrzegałem, radziłem, ale jedno widziałem, że te osoby, że te młode dziewczyny są zdolne do każdej ofiary. Są przekonane, że pełnią świętą powinność w swoim życiu. I od tych dziewcząt można się było wiele nauczyć. One nie tylko walczyły, one swoją postawą uczyły. Padały też niewątpliwie. Grzebaliśmy je w polskiej ziemi, ale były jak ziarno pszeniczne, które pada w ziemię, aby umarłszy przynieść owoc stokrotny. Takim ludziom jak one potrzeba było wielkich ideałów i wzorów. Gdy szły na ryzykowne zadanie, prosiły o jedno. O medalik Matki Bożej. Dlaczego? Ponieważ uważały, że to jest ich największa siła. Myślę, że właśnie to jest bardzo istotne na drodze też naszej wiary. To przekonanie w obecność i posługę Maryi. I Paweł VI, jak wiemy, był taki papież jakiś czas temu, a już przeżyliśmy, no nie wiem tu ile, ale paru papieży w naszym życiu, tak, powiedział, że XX wiek, a XX wiek to już jest miniony wiek, chociaż niektórzy jeszcze tkwią w XX wieku, ale że to jest epoka maryjna. A my teraz pytamy też siebie w tym wieku, w którym żyjemy, jaka to jest epoka? I na pewno też w dużej mierze zależy to od nas, jaka ona będzie. Na ile też Matce Bożej się zawierzymy i damy się też jej poprowadzić. W tym naszym świecie, w takim jakim żyjemy, w kręgu osób, zadań, spraw, może one nie są wielkie, ale są ważne w oczach Bożych. I to musimy sobie jakoś dowartościować w swoim sercu. Dlaczego myślę tutaj oczywiście, że Tutaj są osoby, które są osobami, które wiedzą, co to jest zawierzenie, bo raczej cenią sobie to zawierzenie Matce Bożej w swoim życiu. I przypominam sobie słowa świętego Jana Pawła II, właśnie wypowiedziane tutaj, u początku właściwie jego pontyfikatu, że Jasna Góra to jest miejsce wielkiego zawierzenia, a on jest człowiekiem, nazwał siebie człowiekiem wielkiego zawierzenia. I oczywiście żaden święty ani człowiek wielki, ani Jan Paweł II nie spadł z nieba, jak wiemy, że tym człowiekiem powoli się stawał w tym środowisku, w jakim żył. I Ojciec Święty powiedział, że właśnie na Jasnej Górze tutaj uczył się tego zawierzenia. I w jaki sposób przez tę naukę powoli właśnie odczytał też siebie i spojrzał na siebie jako na człowieka, który naprawdę Matce Bożej zawierzył. W sposób właśnie jednoznaczny. I dlatego nazwał siebie i określił siebie jako człowiekiem, że jest człowiekiem wielkiego zawierzenia. Jednocześnie wskazał, i my tą część Ewangelii często czytamy, jak wiemy, na Jasnej Górze, Ewangelii o Kanie Galilejskiej, że jest to jakieś miejsce, gdzie tak samo jak i w Kanie, Maryja wbrew całej sytuacji przekonuje właśnie Chrystusa do tego, żeby wziął pod uwagę to, co ona mówi. I my sobie zdajemy sprawę właśnie patrząc na Ewangelię o Kanie Galilejskiej, że właśnie w Kanie Galilejskiej Matka Boża zainterweniowała w sprawach właśnie tych ludzi, którzy tam byli. I Chrystus, można to powiedzieć, że tą interwencję jakoś odsuwał, że nie przyszedł jeszcze na mnie czas. To nie jest jeszcze ten moment. W ten sposób objawia wyroki boskie, Boże. A jednak widzimy, że Maryja te wyroki zmienia. Można powiedzieć tak, to co jest niemożliwe staje się możliwe. Sytuacja bez wyjścia zmienia się i znajduje się wyjście, którego by człowiek się nie spodziewał, zupełnie nie oczekiwał. Nie ma żadnych świateł, pojawiają się jakieś nowe światła, nowe kierunki. Więc i tu jest, w ten sposób powiedział Ojciec Święty i nazwał Jasną Górę Kaną Galilejską, dlatego że na podstawie swojego doświadczenia wiedział, jakie jest działanie Maryi, jakie jest skuteczne. I oczywiście, tak jak to w naszym życiu bywa, że my widzimy różnych ludzi przez różne perspektywy i wydaje nam się, że człowiek do czegoś bardzo łatwo doszedł, taki czy inny, czy on już jest taki właśnie, czy ten to świętym się urodził, a tamten to już w ogóle po dziadku i po babci odziedziczył takie ważne i dobre cechy, że łatwo mu wszystko poszło. Wiemy, że rzeczy cenne i ważne zdobywa się wielką pracą na drodze ludzkiego życia, że to nigdy nie przychodzi łatwo. I tutaj ta odsłona, byśmy powiedzieli, te słowa papieża, że on jest człowiekiem wielkiego zawierzenia, to jest owoc jego jakiejś ogromnej pracy i nad sobą, i nad tymi sytuacjami, w którymi się znalazł. Jako najpierw student, czy młody chłopak, później właśnie kapłan, później biskup, arcybiskup i kardynał. A tych sytuacji, jak wiemy, było bardzo dużo, trudnych, zupełnie dopiero po jakimś czasie one się tam gdzieś odsłaniają. Ostatnio gdzieś słyszałem księdza właśnie krakowskiego, już starszy kapłan, opowiadając, jak był wikarym w jednej z parafii, gdzie była bardzo trudna sytuacja i gdzie chciano pobudować kaplicę, a była tylko taka salka katechetyczna. I tam to miejsce tego pilnowano, jak to zrobić. On poszedł do kardynała, no i właśnie Wojtyły, i mówi o tej sytuacji, że trzeba poświęcić to jakoś. No. I ten mówi, dobrze, poczekaj chwilę, no jak to możemy zrobić? A ten mówi, no że trzeba było o 6 rano, żeby ksiądz kardynał przyjechał, my będziemy tam czekali za górką. No i wtedy wsiądziemy, dojedziemy i jakoś to wszystko poukładamy, będzie zrobione. No mówi, dobrze, zaczekaj. Więc poszedł na 10 minut na modlitwę, przyszedł i mówi, zrobimy tak i tak i tak. Więc po prostu to jest tylko jeden obraz z życia w ogóle tutaj papieża, ale dla nas jest ważne to przesłanie, że i ta odsłona, że właśnie to wstawiennictwo Maryi jest naprawdę skuteczne i naprawdę ważne dla nas i naprawdę owocne. Oczywiście, tak jak to czasami bywa i my sami też wiemy, że wiele głupot popełniamy przez niecierpliwość, że wiele po prostu rzeczy błędnych, decyzji błędnych podejmujemy i reagujemy przez głupotę i niecierpliwość, przez to, że po prostu chcemy już od razu sprawę załatwić. I później żałujemy tego. Więc właśnie tutaj trzeba też powiedzieć, oczywiście są sytuacje, kiedy trzeba od razu działać. Nie można czekać. Widzimy, że Maria poszła z pośpiechem w góry do Elżbiety. Nie czekała. Sytuacja była nagląca. Ale niestety wiele, bo życie jest bogate i wiele spraw niesie często nieoczekiwanych i my sami siebie do końca nie znamy, bo najczęściej poznajemy właśnie w takich sytuacjach, gdzie pewna odsłona następuje właśnie. I jakoś poznajemy też prawdę o sobie, o swojej słabości, niedojrzałości też. No, ale właśnie potrzeba też tego odroczenia. Można powiedzieć, że to odroczenie dla nas jest ważne, ta cierpliwość, że poczekamy chwilę, pojawią się nowe światła. Dajmy sobie jeszcze czas na przemyślenie, na modlitwę. Więc tutaj i w tym momencie jest też miejsce na zawierzenie Matce Bożej. Podejmujemy taką, a nie inną decyzję, ryzykowną, ale jest ona słuszna. Powierzamy sprawę Matce Bożej, Najświętszej Marii Pannie. A czasami nie możemy już nic zrobić. Nie ma żadnego ruchu, więc tylko cierpliwie modlimy się do niej. Niech ona tą sprawę rozwiąże. Więc temat zawierzenia jest tematem szerokim. Obejmuje wiele sytuacji różnobarwnych. Ale w tym wszystkim jest właśnie istotą sprawą jest to, że Maryja ma ogromną moc daną przez Boga. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że po prostu zna serce Chrystusa. Ona zna Jego serce. Wie, jakie ono jest. Zna po prostu jej głębiny tego serca. I dlatego może interweniować i otrzymuje to, o co prosi. Że jej syn jej nie odmawia nigdy jako matce. Więc to jest dla nas musi być dla nas jakiś motyw w naszej wierze, bo my szukamy takich motywów silniejszych na drodze naszej wiary i zawierzenia. Więc to jest dla nas tutaj najbardziej charakterystyczna drodze naszej wiary właśnie tutaj, kiedy przebywamy na Jasnej Górze, czy przybywamy na Jasną Górę. Poza tym życie Maryi, jak się dowiadujemy, tak jak to bywa w ludzkim życiu, niesie różne chwile. Są one i smutne, ciężkie, pełne bólu, ale też i chwile, jak wiemy, radości. Tak, można powiedzieć takiej radości, której serce właśnie kobiece, serce matczyne, serce maryjne, chociaż jest właśnie takie piękne, nie ma tego zabrudzenia egoistycznego i ukierunkowania takiego na siebie, jak to w tych sytuacjach i w naszych sercach jest, nie ma tego egoizmu, to jednak nie jest sercem boskim, jak wiemy, jest sercem ludzkim, jest sercem kobiety i ono czasami pewnych rzeczy nie może pomieścić. No i to musi być, jak się czegoś nie może pomieścić, to się wylewa na zewnątrz. Więc wiemy, dolewamy wody i już nie ma miejsca, więc ona po prostu spływa, wylewa się na zewnątrz. Tak samo i tutaj my znamy takie sytuacje, Więc ta słowa Matki Bożej i pieśń, naduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. To jest przede wszystkim świadectwo na to, że jej serce tego nie może zmieścić. Ona musi to po prostu, to musi się wylać na zewnątrz, musi to wypowiedzieć. Najświętsza Maria Panna. Ta radość musi się udzielić jakby innym otoczeniu, w którym ona jest. Tak samo myślę, że kiedy przyszli pasterze właśnie z pokłonem, czy mędrcy z darami, to były chwile podniosłe. Dla niej to były chwile radości. Więc kiedy też obserwowała właśnie Pana Jezusa w Nazarecie, gdy widziała też, jak czyni później cuda, jak Go błogosławią i też w tych sytuacjach błogosławił Maryję, błogosławione łono, które Cię nosiło. Więc to są wszystko serce, chwile podniosłe, chwile pełne radości. Dlatego, że są tutaj słowa dobroci, dziękczynienia, ale są też i chwile, jak wiemy, trudne, no bo takie jest życie. Byśmy powiedzieli tak, że nasze życie, ono jest tak skonstruowane, że właściwie te chwile radosne i te chwile łatwe są takimi przerywnikami. Są sytuacjami, które nas mają wzmocnić, żeby nasza struktura osobowości wytrwała w tych chwilach trudnych doświadczeń, tych zderzeniach. I żeby one, te chwile trudne, też poszerzyły nasze rozumienie świata, siebie, żebyśmy się trochę mądrości nauczyli i nie żyli jak takie zwierzaczki na tym świecie. Teraz się mówi, że małpa podobna do człowieka coraz bardziej w tych narracjach się robi, chociaż chyba się nie rozwija w tym kierunku aż tak szybko, jakby człowiek chciał, no nie? Ale wydaje mi się, że to trzeba byłoby inaczej na to spojrzeć, że wszystko się robi, żeby człowieka bardziej upodobnić do małpy. Nie? Co to znaczy? Że może robić różne głupoty i za nie nie odpowiada. Nie? I zachowywać się też właśnie w taki małpi sposób i nic z tego wielkiego nie wynika, nie będzie żadnych konsekwencji. A my możemy zapytać, skoro przyzwala się na to i na tamto i nie ma wymagań konkretnych, na przykład w stosunku do młodzieży, to kto później weźmie odpowiedzialność za ich cierpienie w przyszłości? Za to wszystko, co po prostu będą nosili w swoim życiu, w swoim sercu i w swoim myśle. Przecież nikt tego nie wyrzuci. Nikt tego nie wykroi z tego, z historii życia. Przecież wiemy, że tak jest. Tylko to musi być właśnie scalone. Musi być naznaczone właśnie tym przebaczeniem, te wszystkie myśli, to wszystko, co się wiąże z historią ludzkiego życia, co jest trudne, to musi po prostu być oczyszczone. To nas oczyszcza, to cierpienie. Ono jest też potrzebne. To te wszystkie sprawy trudne, które nosimy też i nad którymi bolejemy, one są, to cierpienie też nam jest potrzebne, bo ono jest dla nas oczyszczające. Ono nas prostuje, ono nam po prostu daje pewną mądrość, gdzie widzimy, gdzie jest grzech, a gdzie go nie ma, gdzie jest zło, gdzie jest dobro i potrafimy to nazwać i potrafimy też mieć w swoim sercu nienawiść do zła, co jest słuszne. Myślę, że nienawiść to nie, wszystko musi być miłość. Nie jest tak, bo my po prostu mamy uczucie, awersję do zła i to jest dobrze, nie do człowieka, nie do osoby takiej czy innej, bo ona też jest taka, a nie inna i każdy ma swoją historię i robi różne głupoty i trzeba kochać drugiego człowieka, ale zła nie akceptujemy. I to wszystko nas jakoś ustawia też właściwie i powolutku my też zaczynamy to, jakby to wszystko staje się częścią naszego życia, ale dlatego, że Bóg w swoim miłosierdziu jest obecny w tym życiu i że jest w Jego centrum i że Jego serce jest o wiele większe i nieskończone i to wszystko potrafi przemienić, przyjąć i nas zbawił i umiłował. I chce nas prowadzić, dał nam Matkę i umieścił nas w Kościele i dał nam sakramenty, które leczą też nas i są wielkim lekarstwem, jeśli są dobrze, właściwie przeżywane z otwartym sercem. Są dla nas wielkim lekarstwem i chlebem, jak będziemy sobie mówili, też tutaj o Marii Eucharystii, więc są chlebem, który przychodzi z nieba, nie gdzieś tam spada, nie, tylko po prostu jest od Boga i karmi naszą duszę i poszerza nasze serce. Więc zawierzenie, czego Maryja nas uczy na tej drodze też swojego życia. Są chwile, tak jak powiedziałem, piękne, bogate i podniosłe i napełniają serce aż po brzegi i się wylewa. I człowiek musi to jakoś wypowiedzieć dobrze, jeśli to robi. I dzieli się też z innymi ludźmi. Widzimy, że w tej radości Maryja biegnie do Elżbiety. Ona po prostu też chce wesprzeć tą drugą osobę. Ma dużo siły wewnętrznej. Nie kryje się w sobie, nie zamyka. Ale właśnie jest otwarta, jest, byśmy powiedzieli, ewangeliczna, czyli ewangelizacyjna, misyjna w swoim sposobie istnienia. Ale czego uczy też? Właśnie uczy Matka Boża oddawać się Bogu, szczególnie w chwilach trudnych, kiedy wszystko idzie jak po grudzie, nawet modlitwa. Wydaje się, że to jest takie po prostu no, bardzo nieefektowne, bo my się nauczyliśmy i chcemy czy nie chcemy, ale ciągle poddajemy się takiej indoktrynacji świata, że wszystko musi przynosić efekty. Nie ma efektów widocznych, no to jest plajta. Właśnie to jest błędne w życiu wewnętrznym, na drodze wiary. Wielu świętych ofiarowało całe swoje życie i żadnych efektów nie widziało, a wręcz przeciwnie, same przegrane. A później dopiero wynosimy te osoby na ołtarze, oddajemy cześć i z tą dla nas bardzo ważnymi przykładami życia wiary. Nie mówiąc już o siostrze Faustynie i o księdzu Michale Sopoćce, na przykład jeśli mówimy tutaj o tych osobach, że nie zobaczyli efektów swojego cierpienia na drodze swojego życia. No. Więc po prostu też musimy o tym wiedzieć. Nie wszystko zobaczymy, nie wszystko widzimy, nie wszystko musi od razu przynosić efekty na drodze naszego życia właśnie. Trzeba tej cierpliwości. Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, jak mówi święty Paweł. Jeśli my mówimy o miłości Bożej, a wyrzucamy cierpliwość, to po prostu ta miłość będzie zubożona, będzie słaba, będzie jakaś wątła. Tak jak miłość, która się nie rozwija, tylko na płaszczyźnie fascynacji właśnie tym wymiarem cielesnym, zmysłowym. Zawsze będzie taka miłość międzyludzka. Ale pytam, co dalej? Gdzie jest dalsza droga? Dlaczego jest powołane pójść dalej, dalszą drogą? I pewne rzeczy odpadają, tracą znaczenie. Po co? Nie po to, żeby się wszystko skończyło, ale po to, żeby człowiek spoważniał i dojrzał inne aspekty i punkty zaczepienia. Żeby odczytał inne sensy na drodze swojej życia, relacji, miłości. Tak, ale właśnie trzeba oddawać te chwile trudne, sytuacje trudne, które przychodzą. Tak sobie ciągle wspominam właśnie sytuację, kiedy kiedyś jechałem tutaj z Białegostoku do Warszawy, jeszcze była ta droga taka kręta. Nie był jak teraz oczywiście, to wszyscy to pamiętają, jeśli ktoś tamkolwiek jeździł, ale i tak się jechało. I tam stały osoby też, które chciały podjechać czasami, teraz już nie ma tego, bo jest rzadko. Aby ktoś podjeżdża, to jest podejrzany, nie? Że nie ma swojego samochodu i tak dalej może. Ale właśnie tak. Nie warto rozwijać tego tematu, ale w każdym bądź razie też osoba stała i ja z chęcią właśnie zabrałem. I rozmowa zawsze jest przy tej okazji. No i to często człowiek się otwiera jakoś tak nieoczekiwanie, tak bez ogródek, jak to się mówi. No bo coś ma na sercu już nie może wytrzymać, to mu się wylewa. No więc wszystkie swoje bóle, cierpienia właśnie. Począwszy od tego, że mąż odpuścił ją, że zawarł powtórny związek, że kwestie pieniędzy, sądów i tego wszystkiego właśnie to jest bardzo trudna sprawa. I ta cała sytuacja materialna, to wszystko, nie umieszkała tego zaznaczyć to sobie. Dorosłe dzieci w Polsce i za granicą. Więc dużo trudnych elementów i zdrowie, i śmierć osoby bliskiej. Czasami jeszcze wszystko na warstwie w jednym roku. To czasami tak. Ktoś mówi, nieszczęścia chodzą parami. Prawda życiowa. Więc po prostu te trudne sprawy. Jest tak dużo elementów trudnych. A wszystko na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest dobrze. Nie? Bo myśmy się też nauczyli, w ogóle społeczeństwo nas uczy, żeby tylko się chwalić. Nie? Czasami tak jest, jak się z kimś spotkamy, to taka idealizacja następuje. No wiadomo, że człowiek nie będzie mówił o trudnych rzeczach, nie? Ani o jakichś kompromitujących. Tak. No ale nie możemy też tak idealizować. Tak, bo są trudne chwile, sytuacje, które człowiek, gdzie pozostaje człowiek też w jakiejś apatii, może i depresji, rozczarowaniu. Też jest jakoś wewnętrznie niepogodzony, ma dużo złości, takiej agresji do wszystkiego i wszędzie. Nawet do osób, które są blisko i reaguje nagle gwałtownie. Tak, więc cała gama tego wewnętrznego cierpienia się nawarstwia. No i właśnie tutaj Maryjność jest dla nas czymś bardzo ważnym. Bo Maryja uczy to wszystko oddawać Bogu, te trudne elementy. Bo to nie jest całe życie, ale zauważmy, że jak nam jakiś problem mamy, to on zajmuje całą naszą głowę. No. To jest charakterystyczne. Jak coś się rodzi, jakaś sprawa, nie, to człowiek nie może się uczyć ani języka, ani czegoś innego, wszystko mu wypada. Bo to po prostu tylko wokół tego się świat kręci, nasz wewnętrzny. No to jest po prostu taka sytuacja. To jest nasza natura. Nic tutaj. To jest nasza też natura w jakiś sposób. Ale właśnie i sobie często z takimi sprawami nie radzimy. I właśnie nie można iść tą drogą. Czym jest problem? Że to jest zła droga. Nie można iść tą drogą. Maryja nas uczy, żeby nie iść tą drogą. Właśnie. Żeby nie iść tę stronę. Znaczy nie iść za tą trucizną. Nie żywić się tym. Za tym negatywizmem. Żeby to wraz z Maryją, po to przeżywamy różaniec też, jakoś z Matką Bożą, oddać to Panu Bogu. I odczytać właśnie na tej drodze jej obecność, też jej mądrość, jej miłość, przede wszystkim jej troskę o każdego z nas. Że to jest ciemna dolina, jak to psalmista mówi, ale Pan jest ze mną. Że Pan też tą ciemną dolinę przeszedł. Musimy o tym wiedzieć. Nawet coś więcej niż ciemną dolinę. Bo wiara niesie w sobie też i milczenie Boga. To jest dla nas trudne, najtrudniejsze. Niesie w sobie to doświadczenie goryczy, milczenia Boga, że wszystko idzie jak po grudzie. No i widzimy Chrystusa na krzyżu. To jest szczyt momentu doświadczenia wiary, że brakuje mu tej obecności Ojca. Doświadcza opuszczenia. Ale to czegoś nas uczy. Chcielibyśmy, żeby wiara była tylko radosna i łatwa. Jeździć na pielgrzymki, jest przyjemnie, jest dobry ksiądz też, ktoś śpiewa ładnie. Przywracamy, nic z tego nie zostaje w sumie. Troszkę. To nas podnosi na duchu, to jest potrzebne i ważne. Ale po to, żebyśmy się wzmocnili właśnie w tych trudnych sytuacjach. I to jest też, jak święty Paweł mówi, skoro przyjęliśmy dobro z ręki Pana Boga, to dlaczego tych trudnych rzeczy nie mielibyśmy przyjąć? Czy tak poszerza, byśmy powiedzieli, podejście do rzeczywistości człowieka, który wierzy w Boga i chce być przy Nim. Jakoś swoje życie oddaje Panu Bogu, chce służyć. Nie. Pomimo wszystko, mówiąc po ludzku. Kiedyś tutaj, kiedy byłem na Jasnej Górze, to jeszcze konfesjonały były w tym w bazylice. Później już te konfesjonały wyniesiono, później remontowano bazylikę, ale później wstawiono chyba na końcu dwa zamykane. Nie wiem, czy już, chyba już teraz nie ma, co. No i w tych zamykanych konfesjonałach była spowiedź od 6.15 chyba, jeśli nie mylę. No i wiadomo, że jak 6.15, taki okres niepielgrzymkowy, no to nie ma ludzi i można sobie trochę odpocząć tak rano. No i właśnie siedzę w tym konfesjonale, sobie odpoczywam, no ale ktoś przyszedł, nie? No. Przychodzi jakaś osoba, to były takie, że można było otworzyć i też face to face rozmawiać, jak nie było. No. No ale młoda osoba, bardzo ładna, sympatyczna, z, nie wiem, 20 parę lat, dziewczyna taka. No i zaczyna się rozmowa właściwie, bo do spowiedzi nie przyszło. Nie spowiada, tylko rozmowa. Mówi tak łamaną polszczyzną, trochę angielskiego, trochę polskiego, wiadomo, nie z Polski, z Kanady. No i rozmawia o tym, o tamtym, dowiaduje się. No mówi na temat sakramentów, innych rzeczy, jak to w kościele, wyjaśniam. No i ona mówi wreszcie na zakończenie, ta miła osóbka, mówi, że jest mormonką, że to założyła, została przysłana, żeby ewangelizować właśnie, no nie, że w Sosnowcu założyła wspólnotę, że w Sosnowcu czy w Dąbrowie Górniczej. Może już nie ma wspólnoty tej, nie wiem, no to było już 8 lat temu gdzieś. No i wreszcie mówi, no ale widzę, mówi do mnie, widzę, że... Mówi do mnie, że widzę, że chcesz służyć nadal Panu Bogu tak jak teraz. No, poszła. Ja myślałem, że ja to ją ewangelizuję. Ona przyszła, żeby zewangelizować, no nie? Żeby tutaj jednak mieć też jakiś sukces ewangelizacyjny i żeby człowiek się do mormonów przepisał. No więc tak to było. Widzę, że jednak chcę służyć Panu Bogu na tej drodze. Więc tak to czasami jest. Ale właśnie my na tej drodze naszej wiary chcemy iść i służyć Panu Bogu w tych wszystkich sprawach trudnych. Właśnie i chcemy, żeby Maryja uczyła nas dobrze przeżywać te sytuacje trudne i żeby je oddawać Panu Bogu. I żeby nie pogrążać się, bo też kobiety, jak tu już tak czasami rozmawiam z mężczyznami, sam jestem oczywiście mężczyzną, ale rozmawiam, że kobieta dociska tego chłopa, jak to się mówi, nie? Tym swoim gadaniem. No. I ten już człowiek nie może wytrzymać, nie? No. Idzie pić, jak to się mówi. Ale to czasami tak może być. Oczywiście nie chcemy tutaj jakoś narracji z jednej w drugą stronę, bo to nie zawsze tak jest. Rzeczywistość jest wielobarwna oczywiście, ale tak czasami jest, że za dużo się mówi, mówi się trudnych rzeczy, no nie. I chce człowiek, żeby ktoś to uniósł, no nie. Musimy się liczyć też z wytrzymałością drugiej osoby. No. I że też nie wszystko musimy wszystkim mówić, no nie. Tylko musimy znaleźć też jakąś osobę, której możemy serce otworzyć właśnie. A najlepiej jednak przed Panem Jezusem, jak to, no wiadomo, że nie wszyscy są święci, nie? Od razu jak to siostra Faustyna mówi, że przed Panem Jezusem wylewała wszystkie swoje trudne sprawy. No. Więc to byłoby bardzo dobre przed Panem Jezusem. A też jest po to, jest sakrament pokuty, trzeba znaleźć sobie też osobę cierpliwą, cierpliwego kapłana, który chciałby słuchać. Chciałby to wszystko jakoś przyjąć z uwagą, żeby ofiarował, bo można różne rzeczy ofiarować drugiemu człowiekowi. No. Najlepiej jak się ma pieniądze, to się ofiaruje i z głowy sprawa. No, ale nie zawsze tak jest. No więc można ofiarować też uwagę drugiej osobie, że po prostu poświęcamy ten czas komuś i robimy to z uwagą. Więc to jest dar, który jest o wiele cenniejszy w wielu sytuacjach niż jakiekolwiek środki materialne. No. I o wiele bardziej wymagający. Bo jednak człowiek musi mieć takie wnętrze otwarte też i trochę umieć w tym wnętrzu jakby znaleźć, wygospodarować miejsce dla kogoś drugiego w swoim sercu. I I tutaj właśnie Matka Boża, jeśli na nią patrzymy, ciągle nasz wzrok kierujemy ku jej osobie, to widzimy, że to jest osoba wdzięczna, to jest ukoronowanie ludzkiego życia, jeśli człowiek jest wdzięczny, ma w swoim sercu wdzięczność. To jest korona dopiero na głowie człowieka, właśnie wdzięczność. I ona była wdzięczna Bogu, miała oczywiście za co Go kochać. No często my właśnie widząc też własną słabość i grzechy z jednej strony, ale z drugiej strony nie powinniśmy się dać zafiksować na tym, że jednak powinniśmy bardziej cieszyć się tymi wszystkimi darami, które otrzymujemy od Boga. To jest dla nas bardzo istotne, żebyśmy to dostrzegali, żebyśmy to widzieli. Dar przebaczenia w szczególny sposób, miłosierdzia. No i następnie my dobrze jak patrzymy na Maryję. Dobrze, w tym sensie, że właśnie ona jest dla nas takim wzorem. Widzimy dużo braków i można się zawieść na drugiej osobie, nie? Czasami zaufamy komuś. Zresztą Pismo Święte mówi, przeklęty kto zaufał człowiekowi. Dlatego, że nie trzeba nikomu ufać, bo to jest też choroba, nie? Wiemy. I to bardzo czasami poważne, bo nikomu się nie ufa i niczemu się nie ufa. Ale chodzi o to, żeby tą ufność ukierunkować jednak na Pana Boga. Że możemy się zawieść na drugiej osobie i trzeba mieć to serce i przebaczyć i z powrotem nawiązujemy relacje i łączność. Ale na Bogu i na Maryi nigdy się nie zawiedziemy. To jest to, co jest dla nas bardzo istotne i dlatego do niej przychodzimy właściwie. I tutaj jesteśmy. Bo w tej relacji nie ma zawodu. Tam jest 100% pewności. Bo w ludzkich relacjach jest ta zmienność. Ktoś coś nam obiecuje, mówi coś, przyrzeka, a później robi co innego. Jest dużo i zawodów właśnie w tych ludzkich relacjach. Często i niewdzięczności, i kłamstw. Właśnie dlatego psalmista pyta, no kto może się oprzeć całkowicie na człowieku? I dalej mówi, dlatego błogosławiony, kto zaufał Panu i oparł swój dom na skale. No. Tutaj, jakbyśmy powiedzieli, w tej relacji z Maryją, my odzyskujemy to, co tracimy często, nadrabiamy te straty, które są w relacjach międzyludzkich. Właśnie jakoś uzupełniamy swoje zasoby, które są takie, jakie są. Jednych większe, drugich mniejsze. Ale tutaj jakoś to uzupełnienie następuje. To jest dla nas bardzo istotne, bardzo ważne. Żeby też właśnie w tej relacji wprowadzać jakoś łaskę Ducha Świętego w te zakamarki naszych spraw. Nie tylko robić to od niedzieli, ale dobrze, jeśli jakoś tutaj każdego dnia to robimy. Bardzo ważna taka praktyka codzienna jest, do której zachęcam, żeby u początku dnia zawierzyć cały dzień, wszystko oddać Matce Bożej. Sprawy, ludzi, zadania, sytuacje, problemy. Odmówić Anioł Pański. Później powiedzieć, siebie też oddaję Ci, Maryjo, odmówić sobie pod Twoją obronę. Czyli taki akt oddania, zawierzenia siebie i wszystkich rzeczy Matce Bożej. No, i też, żeby mieć tą odwagę właśnie, żeby nie unikać różnych sytuacji też niełatwych, ale ważnych. A żeby unikać czego? No, narzekania właśnie, czarnowictwa. Bo to jest choroba narodowa zresztą u nas. Był taki tekst, pamiętam, jeden z ojców kiedyś mówił, że to się za cara, za okresie zaborów zrodziło. Źle było, źle będzie w Polsce zawsze i wszędzie. No. I to tak powtarzano i to coraz głębiej zakorzeniało się w tej umysłowości narodowej. No. A później stało się jakimś sposobem podświadomy właśnie istnienia. Źle było. Widzimy, że nie jest tak źle. No. raczej temat się zdezaktualizował, w tym sensie przynajmniej materialnym, bo jest zasobność i to wydaje mi się, że już na tym może komuś ekonomiści jakimś bym trochę przyciął, ale że już wystarczy, no nie? Teraz trzeba zmienić jakby kierunek na inne sprawy. Tutaj na razie wystarczy. Teraz zadbajmy o co innego. Więc to jest dla nas też tutaj przesłanie na ten czas może. Idźmy dalej drogą właśnie tą bycia przy Maryi w Kanie, czyli tutaj, gdzie dokonuje się cud przemiany ludzkiego życia, gdzie Maryja też właśnie daje świadectwo, że zna serce swojego Syna, że jest blisko spraw ludzkich, zwykłych spraw. Abyśmy tak samo jak Ojciec Święty mogli też uwieńczyć swoje życie tym słowem, że jednak jesteśmy ludźmi zawierzenia. I to nie jest mówienie jakieś gołosłowne, ale to wynika z naszego doświadczenia życiowego. Jesteśmy ludźmi zawierzenia i dobrze, jak jesteśmy ludźmi wielkiego zawierzenia. Amen.
Dziękuję ojcu biskupowi Łukaszowi za przypomnienie nam tego, jak zmagać się z różnymi sprawami naszego życia. Tej, jak Maryja to przechodziła i jak my, jak wielcy tego świata święci. I tu, jak ojciec biskup Łukasz mówił, sobie przypomniałem też, że kardynał Karol Wojtyła, jak miał takie trudne sprawy kościoła krakowskiego, to często kazał kierowcy samochód przygotować, wyjeżdżał do Kalwarii Zebrzydowskiej, obchodził dróżki, tam Matce Bożej poleca i wracał i podejmował decyzję. Właśnie to jest takie konkretna sytuacja, gdzie tej cierpliwości nam potrzeba, żeby zawsze mądre i roztropne decyzje podejmować i trzeba takiego zatrzymania, wyciszenia. No, zawsze w domu matki jest najlepszy moment, choć z tym wyciszeniem jest różne, bo tak jak ojciec biskup Łukasz wspomniał, na Jasnej Górze są różne etapy życia. Jest cisza i jest pełny ruch. Gorzej, kiedy ktoś zaczyna o swoich sprawach rozmawiać, kiedy jest kolejka 50-osobowa z tyłu i zaczyna to, no trzeba takiej roztropności, no nie, bo widzieć nie tylko swoje sprawy, ale innych. A jak nie ma nikogo, to jest faktycznie jakaś możliwość takiego wewnętrznego i dobrej spowiedzi i rozmowy, tylko zależy jaki jest cel tej rozmowy, bo tak tutaj ojciec biskup wspomniał, no cel tej osoby był całkowicie inny, no ale ja znów sobie wspominam, że po 2 kwietnia 2005 roku, kiedy siedzieliśmy w konfesjonałach, to właśnie pamiętam pierwszy dyżur rano, ileś osób miałem, kiedy przyjechali z drugiej strony Polski, aby uporządkować swoje życie. To są różne etapy życia człowieka i różne sytuacje i to jest to, co nam pomaga. I też myślę, że nasze rekolekcje są takim etapem życia, gdzie nam pomagają nasze życie wewnętrzne poukładać, ale także spojrzeć na to, że w tym życiu Pan Bóg też mnie daje konkretne zadania. I jak wspomniałem, Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, które organizuje te rekolekcje, dla członków Bractwa te rekolekcje są czasem formacyjnym, czasem wyciszenia, czasem skupienia, przemyślenia drogi, aby iść i później nieść to zawieszenie niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski w swoim życiu. Dlatego macie te małe obrazki z aktem zawieszenia się niepokalanemu sercu Maryi Królowej Korony Polski, które będziemy dzisiaj uroczyście przeżywać na mszy świętej o godzinie 18:30. Ale później tam macie drugie akty, te dużo uroczyste, to o tym zawieszeniu się niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polskiej będzie Pani Maria Emanuel Ciemian, starsza bractwa, mówiła na konferencji o godzinie, bo ja już muszę popatrzeć, bo to tak to się w głowie nie pamięta wszystkiego, o godzinie 10:30. Ale też właśnie to jest ten moment, że członkowie bractwa idą, aby to zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski, nieść swoje życie osobiste, rodzinne, wspólnotowe parafii i środowisk, w których mieszkacie, gdzie też te środowiska także przez ten akt zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi pragniecie, aby dokonywało się uświęcenie tych środowisk, aby te miejsca, te wasze parafie, te wasze środowiska się nie lękały tego, co nas czeka, tylko żebyśmy byli pełni pokoju. Dlatego wielu z was tutaj, z członków bractwa, bardzo aktywnie działa i przygotowuje różne parafie do zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. Tak za tydzień będziemy przeżywać takie zawierzenie w parafii Woźniki koło Płocka. Później za dwa tygodnie później będzie parafia Słupno koło Płocka, gdzie właśnie to jest wasze jakieś posłannictwo jako członków bractwa, żeby poprowadzić tam, dziękuję bardzo ojcu biskupowi, bo tak pozwolę sobie teraz jeszcze kilka myśli rzucić, żebyście wy nieśli to, ten dar zawierzenia Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polski. Idziemy w różne strony Polski i świata, dlatego chodzi o to, że to wy jesteście tymi, którzy, jak można powiedzieć, ambasadorami Matki Bożej Królowej Polski, że niesiecie to zawierzenie się jej Niepokalanemu Sercu. Dlatego gdyby spośród tutaj obecnych uczestników rekolekcji ktoś pragnął ten dar zawierzenia realizować w swoim życiu, życiu swojej rodziny i w swoim środowisku i chciał przystąpić do bractwa, to jak wspomniałem, jutro na zakończenie rekolekcji o godzinie 14:00 podczas tej mszy świętej kończącej rekolekcja, a w tym roku jest to wyjątkowa ta msza święta, bo to będzie msza święta też dziękczynna za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Różyczackiej, to zapraszam. Są takie deklaracje przyjęcia do bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski. Te deklaracje tam pan Romuald, jest skarbnik naszego bractwa, przed tam, gdzie były zapisy, można sobie wziąć, wypełnić i złożyć. I jutro ci członkowie, ci, którzy będą pragnęli, zostaną przyjęci. Jest tam rano o 8:00 takie spotkanie tych, którzy chcą być. Ja rozdam teksty przygotowane, bo to jest uroczysty akt przyjęcia. I później w czasie tej mszy świętej zostaną przyjęci do bractwa. Kto, kogo Matka Boża pobudzi serce do tego, żeby być tym apostołem, to zapraszam. Ja tylko zawsze jedno mówię. Jeśli ktoś już jest w jednym bractwie, to w 10 bractwach lepiej niech nie będzie, bo później w ogóle nie można dobrze realizować żadnego powołania. No nie? Dlatego też każda decyzja musi być roztropna. No nie? Żebyśmy mogli realizować swoje powołanie. Ponieważ też to jest ważne, żeby wejść w całą rzeczywistość tego powołania z odpowiedzialnością za swoje życie duchowe i także za to, czego się podejmuje. Dlatego ja się cieszę, przyjmując nowych członków bractwa, ale smuci mnie, kiedy w tym samym roku dostałem dwie legitymacje rezygnacji z członkostwa w bractwie. No, zawsze rekolekcje są czasem przemyślenia, no nie? Żeby wejść w posłannictwo. Dlatego bardzo proszę, by ta myśl modlitwy, że chcę być członkiem Bractwa Najświętszej Pani Królowej Polski, była przemodlona, przemyślana i podjęta, aby się, ja mówię, się cieszę, bo mówię, posłannictwo idzie się rozwijać bardzo głęboko w Polskę i nie tylko, przez waszą posługę, widząc wasze zaangażowanie. To jest właśnie to, co wyniesiecie w wasze życie, waszych środowisk. Nie mówiąc o tych, którzy organizują pierwszosobotnie przyjazdy tutaj na Jasną Górę. Iluż z członków, ale nie tylko, przywozi autokary tutaj na pierwszą, każdą pierwszą sobotę do Matki Bożej na Jasną Górę. Z całej Polski. Dlatego też to jest właśnie też realizacja tego posłannictwa, ale też ta realizacja odbywa się w waszych parafiach, kiedy tam dokonuje się zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. Dlatego mamy ten szeroki aspekt działalności, gdzie możemy szerzyć kult właśnie Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polski. Poprzez to, że jesteśmy członkami Bractwa. Członkowie Bractwa, którzy zostają przyjęci, otrzymują takie znaki, kto, o, jest tutaj, pewnie pokażę, jest stanie, jest takie, tak, i nosimy, można nosić je zawsze i to jest piękne, bo to jest świadectwo, kim jesteśmy. Jest to taka przypinka Bractwa, którą każdy otrzymuje, nowy członek. Każdy już dzisiaj z nowych członków na zakończenie, to się odbywa na sali rycerskiej, otrzymuje statut Bractwa, żeby wiedział i znał cele i ich realizację. Oraz kto chce, tak już wczoraj było mówione, może przyjąć płaszcz bracki. Widzieliśmy i widzimy już członków Bractwa. Wczoraj to tak już pięknie w kaplicy, tu w prezbiterium się ukazało, jak już stanęli członkowie Bractwa w płaszczach, to już widać było poważnie. Dlatego jeśli ktoś sobie życzy, taki płaszcz można zamówić tylko. Ponieważ różne sytuacje myśmy doświadczyli, przyjęliśmy jako zarząd Bractwa, bo Bractwo ma swój zarząd. I na spotkaniu zarządu ostatniego podjęliśmy decyzję, że zgłaszamy pragnienie przyjęcia płaszcza do biura Bractwa. Pani Natalia, która tam posługuje, pracuje, jest zawsze w piątek, sobotę, niedzielę od 8 do, nie od 8, od 10 do 16. Zawsze można zadzwonić i we wtorki jest. Oczywiście jest jeden taki weekend, który nie może pracować, ponieważ te przepisy prawne pracy są takim, że ale zawsze można zadzwonić na furtę klasztorną. Oni mają tam grafik, kiedy pani Natalia jest w pracy i przyjmuje telefony. Nie ma problemu, żeby tam zgłosić. I żeby ten porządek był, to też zostało przyjęte, że po roku czasu jesteśmy członkami Bractwa, możemy zamówić sobie ten płaszcz i pan krawiec uszyje. Została też przyjęta, że ci członkowie, którzy pragną mieć płaszcze, później muszą jakąś zaliczkę wpłacić, ponieważ no znów takim spotkaliśmy się z sytuacjami, że ktoś zamówił, później zrezygnował, nie odzywa się jakiś czas. Dlatego no, sytuacje życia uczą ciągle nas czegoś, czego gdzieś chcemy, żeby uniknąć, bo wiadomo, jeśli krawiec szyje i mówisz i przez rok czasu kilka czy kilkanaście płaszczy nieodebranych, no to każdy jak coś prowadzi jakąś, nawet małą firmę, to wie, że to są poważne koszty zablokowanych finansów, no nie? A wiemy, że w tej chwili te małe firmy, no w tym trudnym czasie, to dla nich jest naprawdę trudne przejście. Dlatego też bardzo proszę, żeby to w ten sposób, jeśli ktoś się decyduje, było przygotowane i tak to, jak ustaliśmy na spotkaniu zarządu bractwa, żeby było realizowane. Bo uroczyste poświęcenie płaszczy nastąpi też jutro. Ci, którzy mają uszyte i będą mieli, będzie najpierw poświęcenie tych płaszczy i uroczyste nałożenie tych płaszczy na te osoby. To taka informacja, żeby sobie spokojnie, gdyby ktoś jeszcze z tych osób, które zamówiły te płaszcze, a nie odebrały, to niech w wolnym czasie przerwy obiedni podejdą do pana krawca po odbiór, uregulują w biurze tamte koszty zapłaty za płaszcze, żeby to nie było później żadnych problemów. To chyba myślę, że na ten moment takich informacji, bo później pani Maria Emanuel Dziemian, starsza bractwa, mówiąc o zawierzeniu, myślę, że jeszcze jakieś sprawy uzupełni, gdyby się coś jeszcze nasunęło, bo ja mówię, mogło mi coś umknąć z pamięci. W tej chwili mamy półgodzinną przerwę na kawę, na odpoczynek, skorzystanie z toalety. Tak jak ktoś chce, tu jest Najświętszy Sakrament. Toaleta tu jest na dole, zaraz po schodach zejść na lewo, tam jest toaleta, ale można też wyjść sobie, tam są dalej toalety, żeby nie czekać wszyscy. Także teraz mamy chwilę odpoczynku. Spotykamy się o godzinie 10:30.